Chwała Bogu za to słowo, te świadectwa. Za to, że tak dobrego mamy pasterza i Boga. Bardzo lubię wychodzić tutaj na to miejsce. Lubię i nie lubię, bo cieleśnie to tego nie lubię. Naprawdę jest dużo stresu. Za każdym razem, kiedy wiem, że już tak mniej więcej, że wyjdę i tak ten okres oczekiwania na to wyjście, to jest po prostu ciśnienie rośnie we mnie i serce mi bije i stres i tak dalej, ale z drugiej strony taka radość w duchu, po prostu radość z tego, że Bóg coś mi daje, daje mi jakąś perłę taką w słowie swoim, daje mi do tego mądrość, abym nad tym rozważał i że mogę się tym z wami podzielić. Jest to dla mnie też wielkim takim potwierdzeniem, że Pan Bóg mnie też miłuje i też jest ze mną i każdego z nas pociesza. Przeczytam taki bardzo krótki fragment, właśnie taką perełkę, którą dostałem od Boga, kiedy czytałem Słowo Boże. Ale wiecie, jeden werset, a tak wiele myśli zaczęło mi się kłębić i tak wiele życia w tym widziałem i tak wiele tego, z czym się spotykam. Jest to zapisane w Przypowieściach Salomona w 21 rozdziale. Przypowieści Salomona, 21 rozdział i drugi werset. Każda droga człowieka wydaje mu się prawa, lecz tym, który bada serca, jest Pan. I w tej, no, też przeczytam może, bo pierwsze przeczytałem to w tej Biblii Nowej Gdańskiej. Tu jest napisane: wszelka droga człowieka jest słuszna w jego oczach, ale Pan waży serca. Wiecie, kiedy to przeczytałem, to naprawdę Pan Bóg mi tak wiele dał do myślenia, wiele pokazał mi, jak to w życiu człowieka wygląda. Bo ile razy każdy z nas, gdy się tak zastanowi, to jest po prostu tak jest i to mogę stwierdzić, że jak tu jesteśmy, ile nas tam, 40 osób czy 30, to każdy ma swoje zdanie na jakiś temat i może w wielu zdaniach się zgadzamy, ale na pewno znalazłby się jakaś drobna dziedzina, w których każdy z nas będzie miał oddzielne zdanie. I każdy z nas będzie myślał, że ma prawdę, że jego droga jest słuszna, że jego wybór jest słuszny, a twój jest błędny. Kiedyś taką scenę oglądałem, jak jakiś reżyser to wymyślił i chciał właśnie zobrazować bardzo mądrze, jak to często u ludzi bywa, kiedy się sprzeczają i w tej scenie dwóch się ze sobą kłóciło, chyba czy trzech, i mówili: moja jest tylko racja i tylko moja. A ten drugi, żeby mu to zargumentować, mówi mu: nie, moja jest mojsza. A ten w odpowiedzi z argumentem swoim mówi: moja jest tylko najmojsza. I tak bez końca mogliby sobie gadać, a oboje mówili o tym samym. To tak bardzo prosto obrazuje, jak często człowiek sobie coś zrozumie na swój sposób. Albo coś będzie miał, jakąś mądrość od Boga otrzyma w pewnej sprawie życiowej, w pewnej sytuacji, jak postąpić, w pewnym zrozumieniu i wydaje mu się, że jest ta droga prawa. Tak jak jest tu napisane, że jest słuszna w oczach tego człowieka. Ale dalej pisze: Pan waży serca. Tym, który bada serce, jest nasz Pan Bóg, wiecie? I To jest właśnie niesamowite, że jeśli czasami może nie wiemy, co jest prawdą, albo mamy jakieś rozterki, albo przyjdą w życiu, czy przychodzą w życiu takie sytuacje, gdzie wydaje nam się, że tam też może mają prawdę, ale tobie to nie pasuje i przychodzisz do Boga, rozważasz, modlisz się do Boga i może jednakowej odpowiedzi nie widzisz. Ale ja jestem przekonany, że jak Bóg jeszcze pozwoli żyć takiej osobie, to ona zobaczy, że tam, gdzie jest prawda, tam, gdzie jest ta prawda od Boga, to to się odstoi po prostu. Te wszystkie wymysły i prawa ludzkie, wszystkie rzeczy, które są z ludzi, które po prostu pochodzą z namiętności ludzkich, z ludzkich takich gdybań, one się nie ostoją. One mogą trwać jakiś czas, 10, 15 lat, mieć jakąś mądrość swoją, ale one z czasem rozpadną się. Wszystko, co ludzkie, co budowane przez ludzi jest, rozpada się. Pan jest przy tych, którzy strzegą Jego słowa, którzy strzegą Jego prawdy i tylko to się ostoi. Tylko to ma prawo przetrwać. Jeśli może mam w życiu swoim rozterki jakieś na pewne tematy, pewnych rzeczy nie rozumiem, modlę się cały czas do Boga i badam swoje serce jak mogę i modlę się do Boga. To jest ta modlitwa Dawida, który modli się w psalmie: Panie, badaj moje serce. Ona jest tak ważna, ona jest tak głęboka. Wiecie, ja ją przyjąłem do swojego serca bardzo, kiedy ją przeczytałem i mówię: przecież ja nie jestem w stanie poznać siebie samego. Badaj mnie, Boże. Często się o to modlę, aby badał mnie Bóg. Czy na pewno idę tą prawdziwą drogą? Czy na pewno jestem tym, który opowiada się za prawdą Bożą? Bo jeśli ja opowiadam się za prawdą Bożą, to Bóg opowie się za mną. Taka jest zależność, kochani. Taka jest prawda. I choć przeciwności są często wielkie, my musimy być dojrzali. Dojrzali w męstwie, dojrzali w tej wierze w Boga. Tak sobie myślę, chociażby na te przykłady spojrzeć Dawida, który przyszedł w czasie wojny, kiedy Filistynina prześladowali, kiedy Goliat szydził sobie z ludu izraelskiego. Dawid miał inne zdanie. Dawid mówi: jeśli Pan jest ze mną, jeśli Pan mi pomaga, to nie jest dla mnie problemem zwyciężyć Goliata. I wszyscy wokoło mieli inne zdanie. Wszyscy mieli jakieś wątpliwości. Mówili: gdzie? Kto z nas może takiego wojownika zwyciężyć? Ale Dawid opowiadał się za prawem Boga i Bóg opowiedział się za nim. I przyszło wielkie zwycięstwo. Mojżesz, kiedy wyprowadzał lud swój, lud Boży, wszyscy mieli inne zdanie. Gdzie pójdziemy? Na pustyni mamy pomrzeć? Wyprowadził lud z mocą Bożą, bo Bóg wszystko to, co czynił Mojżesz, Bóg pieczętował swoją obecnością. I taką lekcją, jaką chciałbym, aby każdy z nas rozważył w swoim sercu, to czy jeśli rozmawiamy na pewne tematy z bratem, siostrą, jeśli przychodzą pewne decyzje w naszym życiu ważne do podjęcia, jak do tego podchodzimy? Czy podchodzimy z taką pewnością, że ja mam rację? Ja mam rację, jestem pewny, że tak, mam rację, bo tak nawet przeczytałem taki fragment w Słowie Bożym, ale nie widział 10 innych fragmentów, które zaprzeczają temu. Podejdźmy z pokorą do takiej sprawy. Podejdźmy zawsze z pokorą do... Nie miejmy takiej pewności, że moja racja jest najmojsza. Jeśli będziemy z pokorą podchodzić, badać sprawę, Bóg nam to pokaże i Bóg też będzie za tym stał. A jeśli z pychą podejdziemy, z taką wyższością do tego, uważając, że nasza droga jest słuszna, że że to musi być tak, że twoja droga jest nieprawdziwa, że twoja decyzja jest zła, że twoja decyzja jest inna niż moja, więc jest zła. Wiecie, takie podejście już z samego początku jest skazane na porażkę i na to, że Pan nie opowie się za nami. To jest cenna lekcja, wiecie, bo wiem, że z takimi rzeczami będziemy się do końca życia zmagać, do końca życia borykać. Ale już dziś, jako ja młody człowiek, wiem, że muszę podejmować decyzje i może jedne z nich są jedne z najważniejszych w moim życiu. Bo będą niosły owoc i na całe moje życie. Czy jesteśmy pewni tego, że Bóg opowiada się za naszą decyzją? Czy mamy ten pokój Boży? Wchodząc w jakąś sprawę, wchodząc w jakąś decyzję, rozgłaszając jakąś mądrość, czy mamy pewność, że Bóg za tym stoi, czy też z pokorą przychodzimy do Boga, pytamy się: Boże, czy na pewno mam rację? Boże, jeśli tak, to pokaż mi to. Bóg nam pokaże. Amen.
Chwała Panu Bogu. Zanim będę usługiwał, chciałbym, żebyśmy się pomodlili o Michałka. Był, ale się źle czuje. I wyszedł tam do samochodu, nie wiedząc, co zrobić, czy jechać do lekarza, czy nie. Kręci mu się jakby w głowie, słabo mu się robi, takie jakieś tutaj ma drżenie. Źle się czuje. I chciałbym, żebyśmy się teraz pomodlili, przynieśli go przed oblicze Boże. Wlękniemy do modlitwy, dobrze? Tak jak Mariusz to pięknie powiedział, jeśli się człowiekowi zabiera jedno, to powinno mu się dać coś drugiego. Jeśli chrześcijaninowi zabiera się świat i układy ze światem, to powinien otrzymać braterstwo, powinien otrzymać rodzinę, taką, która żyje. I to się przejawia w wielu, wielu rzeczach. I między innymi wspomniał też Mariusz o modlitwie jedni za drugimi. Dziękuję Bogu za ten dobry czas, za piękne świadectwo Aliny, za świadectwo, za słowo Pawła, Mariusza. O tej pięknej górze. Powiem wam, że ta góra wcale nie jest taka piękna jak majestatyczne szczyty. Nie wiem, nawet, no nie mówię Himalajów, bo nie widziałem ani, ale na zdjęciach. Po prostu jakaś tam góra. Jakaś tam górka, z niektórych stron trudno zauważyć, że to górka. Ale piękna i tyle słów, co o tej górze napisane, o żadnej najwyższej, czy najpiękniejszej, czy najbardziej majestatycznej górze nie jest napisane. O żadnej innej górze świata. A o tej, dlatego że jest to góra Pana. Że tam się działy rzeczy, w których Bóg był obecny i dlatego ona jest taka niezwykła i nie ma sobie równej. Nie wiem, myślę, że to jest może to czytał Andrzej Bajeński ten fragment, jeden z tych fragmentów. Tak, chyba tak. Nie wiem. W Ewangelii Łukasza w 20 rozdziale Tak, czytał ten wcześniejszy fragment Andrzej, a później tylko wspomniał o tym, co się działo dalej. Nie czytał akurat tego fragmentu. Czytał o tym pytaniu, czy chrzest Jana jest z nieba, czy od ludzi. Tak, a jak ten środek tutaj. Jak Pan posyła sługi do dzierżawców winnicy i na koniec w 13 wierszu rzekł wtedy właściciel winnicy, co mam uczynić? Wyślę syna mego umiłowanego. Może tego uszanują. Lecz gdy go wieśniacy ujrzeli, rozprawiali między sobą, mówiąc, to jest dziedzic. Zabijmy go, a dziedzictwo będzie nasze. I wyrzuciwszy go poza winnicę, zabili. Co więc uczyni im właściciel winnicy? Przyjdzie i wytraci tych wieśniaków, a winnicę odda innym. Usłyszawszy to, rzekli, przenigdy. On zaś spojrzawszy na nich, rzekł, cóż więc znaczy to, co napisane? Kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się kamieniem węgielnym. Każdy, kto by upadł na ten kamień, roztrzaska się, a na kogo by on upadł, zmiażdży go. A uczeni w piśmie i arcykapłani chcieli go dostać w swoje ręce w tej właśnie godzinie. Lecz bali się ludu, zrozumieli bowiem, że przeciwko nim skierował to podobieństwo. Wyślę syna mego, lecz gdy wieśniacy to ujrzeli, zaczęli między sobą rozmawiać i mówili, to jest dziedzic, zabijmy go, a dziedzictwo będzie nasze. Pomyślałem, czy aż do tego się dopuścili faryzeuszy nauczeni w piśmie, czy takie właśnie myśli im przyświecały. Wiemy, że go nienawidzili, wiemy, że Jezusa nienawidzili, nie przyjęli, wiemy, że nie chcieli się poddać, przyjąć Jego słów, poddać się Jemu, ale żeby aż tak mówić, to jest dziedzic, czyli rozpoznali go, że to jest dziedzic, że to jest syn właściciela winnicy. I taka straszna myśl. Zabijmy go, a dziedzictwo będzie nasze. I myślę, że jeśli Pan Jezus nie powiedział nic na wyrost, ani coś, co nie pasowało do danej sytuacji, ani do nich. I myślę, że to właśnie było tak, że oni wiedzieli, że to jest. Mieli więcej, powiem tak inaczej, mieli więcej dowodów na to, że to jest Syn Boży, posłaniec z nieba, niż dowodów na to, że to jest tak, jak mówili o Nim. Ten, który miesza w narodzie, ten, który buntuje, ten, który przyszedł rozrabiać raczej niż coś dobrego uczynić. Więcej mieli dowodów na to, że to jest posłaniec Boży, Syn Boży. I stąd tylko krok był do tego, żeby uwierzyć, że to jest Syn Boży. I prawdopodobnie mieli świadomość tego, że to jest Syn Boży. Że rozpoznali go tak, jak ci wieśniacy rozpoznali tego syna i powiedzieli, to jest dziedzic. I powiedzieli, zabijmy go, a dziedzictwo będzie nasze. Które dziedzictwo? To ich dziedzictwo. Ich dziedzictwo, ich sytuacja, ich pozycja, ich. No oni mieli wyrocznie, że tak powiem, jeśli chodzi o prawo, o Biblię, o Boga. Oni mieli patent. Jedyny w świecie. Nim się szczycili. Myśmy z ojca Abrahama. To była ich chluba. To było ich dziedzictwo. Jezus przyszedł ruszyć to dziedzictwo. Chciał je oprzeć już nie na Abrahamie, a na sobie. Na tym, którego Abrahamowi było obiecane. Abraham nie przyszedł zlekceważyć Abrahama, absolutnie, Pan Jezus, ani go poniżyć, ale przyszedł, aby i próbował pokazać im to, co Abrahamowi było obiecane, pokazać im syna obietnicy. Oni woleli trzymać się swojego dziedzictwa. Woleli, bo było im wygodnie. Woleli, bo nie trzeba było zmieniać życia. Woleli, bo nie trzeba było się uniżać. Prostych rzeczy nie trzeba było. Bo nie trzeba było przyznać się, że jesteś grzesznikiem, bo nie trzeba było przyjąć chrztu pokuty. Woleli bronić swojego dziedzictwa i powiedzieli, zabijmy go, a dziedzictwo będzie nasze. Wreszcie będziemy mieli spokój. Nikt więcej nie naruszy, bo nikt do tej pory tak nie trząsł ich podwalinami. Nikt. To, co zbudowaliśmy, zostanie nasze. I dlatego Pan Jezus im mówi. I gdy Pan Jezus pyta się, co więc uczyni właściciel winnicy tym, którzy zabili jego syna, przyjdzie i wytraci tych wieśniaków, a winnicę odda innym. I oni słysząc to mówią, przenigdy. Tak się nie może stać. Oni zrozumieli, co to znaczy wytraci wieśniaków. To znaczy odrzuci ich, wytraci ich, zniszczy ich, skończy z nimi. To jest jedna rzecz. I oni mówili, przenigdy z nami? Przenigdy. A druga rzecz, winnicę naszą odda innym. Jak to? Dziedzictwo abrahamowe innym? Bóg stanie się przyjacielem innych? Bóg stanie się Bogiem innych? Nie nas? Do tej pory był tylko nas. To przenigdy oznacza dwie rzeczy. Przenigdy Bóg nie zabierze nam naszego dziedzictwa i przenigdy Bóg nie odda naszego dziedzictwa innym. Przenigdy. Tak byli w tym utwierdzeni, bo jakżeż mogło się stać inaczej? Po ludzku by się nigdy tak nie stało. Ale ponieważ Bóg tak zamierzył i Bóg o tym mówił, a oni tego nie chcieli przyjąć. Mówią, przenigdy. Pan Jezus patrzy na nich i mówi, to co znaczy to, co jest napisane? Kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się kamieniem węgielnym. Mówi wyraźnie, wskazuje na siebie i na nich. Odrzucacie mnie. Co znaczy? Kamień, który odrzucili budowniczowie, wy, stał się kamieniem węgielnym. Stał się najważniejszym kamieniem. Kiedyś od kamienia węgielnego zaczynała się budowa domu. Można powiedzieć tak, nie ruszyła żadna budowa żadnego domu, jeśli nie był położony kamień węgielny. On jest najważniejszy, pierwszy i później się na nim buduje. Mamy kamień węgielny w tym domu nawet. Widzicie go, możecie go zobaczyć. Tylko wyjdźcie z tego i przejdźcie do końca budynku i zobaczycie, bo żeśmy go odsłonili, nie zasłaniali. Jest tutaj kamień węgielny. Tutaj, o, tu z boku. To jest taka już tradycja, wiecie, ale tak się kiedyś zaczynało i to zostało, bo... I do dzisiaj w wielkich jakichś znanych budowlach symbolicznie już to już jest tak, ale jest murowanie aktu erekcyjnego, czy tam czegoś, czy kamienia węgielnego, tak to rozumieją. Ale tak to znaczy, to znaczy to słowo, to określenie kamień węgielny jest to początek budowy, tej właśnie budowy, tego właśnie domu. To jest, żaden inny dom nie będzie tu stał. To właśnie dla tego domu jest położony kamień i teraz można budować. I teraz budowniczowie odrzucają Jezusa, odrzucają Jego naukę, odrzucają Jego propozycję, a On staje się, pomimo tego, że oni Go odrzucają, Bóg czyni Go kamieniem węgielnym domu Bożego. I każdy, kto by upadł na ten kamień, roztrzaska się. A na kogo on by upadł, ten kamień zmiażdży go. Każdy, kto odrzuca ten kamień, każdy, kto upada na niego, roztrzaska się. I to jest słowa, to są słowa wyraźnie skierowane do faryzeuszów. Roztrzaskacie się. Myślicie, że obronicie wasze dziedzictwo, ale roztrzaskacie się. Bo uderzycie o ten kamień, bo jest konflikt. Wiecie, każdy, kto uderzy się o ten kamień, roztrzaska i każdy, na którego ten kamień spadnie, roztrzaska się, zginie. Jakie jest jedyne wyjście? Być w zgodzie z tym kamieniem. Zgodzić się, przyjąć, zaakceptować, uznać, że to jest kamień węgielny. To jest kamień węgielny mojego życia. To jest kamień węgielny mojego małżeństwa, młodzi. Jeszcze nigdy w historii zboru nie było tyle młodych par, które zamierzają budować małżeństwo. Powiem wam, ja mam obawy, czy dacie sobie radę. Bo myślicie, że sobie dacie radę. Macie prawie pewność, że sobie dacie radę. Nie wiem, na ile jesteście silni, gdy przyjdą próby, gdy przyjdą doświadczenia, że będziecie umieli oprzeć się na Chrystusie, że będziecie umieli podporządkować się Chrystusowi, a może będziecie bronili swojego dziedzictwa. A ja myślałem, że to tak będzie. A mówiliśmy, że to ma być tak. Co to się dzieje? Wiecie, każdy, to się zaczyna od wielkich marzeń, to się zaczyna od wielkich pragnień, od dobrych pragnień, od dobrych pragnień. I to jest takie dziedzictwo. Przyszła żona ma swoje dziedzictwo, swoich marzeń, swoich pragnień, swojego sposobu. Będę dobrze postępować, dobrze. Ale co stanie się, jeśli na twoje dobre postępowanie mąż zareaguje niedobrze? Ja będę miłował swoją żonę, ja będę naprawdę dbał o nią, będę ją kochał. Ale co się stanie, jeśli na twoje takie działanie przyjdzie moment, taki moment, że ona zareaguje absolutnie nie tak? Co się stanie? Co się stanie z twoim dziedzictwem? Rozsypie się. Tak jak Paweł czytał to słowo. Ludzka droga wydaje się człowiekowi słuszna. Dzieła człowieka wydają się piękne, ale Pan dokonuje korekty. Czy będziecie mogli wtedy zaakceptować kamień, który Bóg postawił, który Bóg dał? Czy się rozbijecie o niego? A może zmiażdży was? Jak będziecie w konflikcie z kamieniem węgielnym, z Jezusem Chrystusem, to nie dacie rady. I zamiast się cieszyć, radować, będziecie płakać. I powiecie, co, czy moje małżeństwo takie, tak miało być dobrze? Wszystkie inne są szczęśliwe dookoła chyba. Dlaczego są szczęśliwe? Nauczyli się, że każda droga wydaje się człowiekowi słuszna, ale Pan bada serca. Nauczyli się, że nawet te dobre chęci palą na panewce. I nie ma sił, żeby zacząć od nowa, żeby przebaczyć szybko, bardzo szybko, żeby postąpić tak, jak kamień węgielny nas uczy. Żeby tak żyć i tak budować, jak na tym węgielnym kamieniu, a na tym węgielnym kamieniu, którym jest Jezus Chrystus, tam nie można budować złych rzeczy, krzywych rzeczy z piasku, ze słomy. Nie można. Słowo Boże mówi, żebyśmy budowali ze złota, z drogich kamieni, ze srebra. Bo inaczej się nie da budować. Na tym kamieniu się nie buduje z takich rzeczy. Jeśli ktoś buduje, to co się z tym dzieje? Pali się, spłonie i rozsypie się. Każdy, kto by upadł na ten kamień, roztrzaska się, a na kogo by on upadł, zmiażdży go. A uczeni w piśmie i arcykapłani chcieli go dostać w swoje ręce w tej właśnie godzinie, ale się bali. Ludu zrozumieli bowiem, że przeciwko nim mówi i przeciwko nim skierował to podobieństwo. I zajrzyjmy do 8 rozdziału Izajasza, z którego jest przywołany ten, Pan Jezus przywołuje ten wiersz. To jest 14 wiersz 8, ale przeczytajmy 13 do 16. Tylko Pana zastępów miejcie za świętego. Tylko Pana zastępów miejcie za świętego. Tak powiem, tak żebyśmy rozumieli to bardziej i może szerzej, żeby tylko, no tak, kto inny, jak nie on święty. Ale tylko Pana zastępów miejcie jako tego, który zastępuje wszystko i jest wszystkim. Wszystkim. Tylko Pana zastępów miejcie jako wyrocznie na wszystko, na wszystko. Niech On będzie waszą bojaźnią i On waszym lękiem. On. Ma być naszą bojaźnią i On ma być naszym lękiem. Dobrze mieć ten lęk. Dobrze mieć tą bojaźń. Dobrze, to nie, wiecie, to nie boli, ja powiem tak. Jeśli się boimy Pana, jeśli odczuwamy lęk przed Jego świętością, przed Jego sprawiedliwością, przed Jego ognistym wzrokiem, przenikającym wszystko, dobrze jest. I to nie boli, wiecie, to nie przeraża ten lęk. Z nim się źle nie żyje. Z każdym innym lękiem źle się żyje. Ale Pan Jezus przyszedł zabrać nam każdy inny lęk. Jest Słowo Boże, mówi, że w miłości nie ma bojaźni, czy nie ma lęku. Pan Bóg przyszedł zabrać nam wszelki inny lęk o zdrowie, o przyszłość, o dzieci, o ciążę, o choroby jakieś tam, co się pojawią, o pracę. Można mieć lęków, że zachorować z tego powodu i poważnie zachorować. Pan Jezus przyszedł zabrać nam wszystkie te lęki. Rozumiemy to? Wszystkie troski wasze złóżcie na mnie, to jest wszystkie wasze lęki, strachy, obawy, złóżcie, zostawcie mi to. Ale chciałby nam wzbudzić w nas jeden lęk przed Panem. I rozumiemy, że się źle żyje z lękiem, tak? Źle się żyje z lękiem. Jeśli ktoś jest przewrażliwiony na punkcie swego zdrowia i się boi o byle co, jak mu się źle żyje? Ile ma powodów do narzekania i do strachu, do niespokojnych nocy i tak dalej. Źle się żyje. Natomiast chcę powiedzieć tak, i myślę, że to nie jestem ja sam tutaj, tak? Nie jest źle żyć z lękiem przed Bogiem. Nie jest źle. Naprawdę, kiedy masz ten lęk, kiedy przychodzisz przed oblicze Boże i przychodzisz z lękiem, to chwała spływa do twojego serca. Nie jest źle. Kiedy ten lęk powoduje, że podejmujesz walkę z grzechem, z pożądliwościami, kiedy ten lęk sprawia, że rozpoczynasz, zamiast pozwolić sobie na grzech, to później przeżywasz wielką radość, zwycięstwo. Coś niezwykłego. Nie jest źle żyć z lękiem przed Panem. Cudownie jest żyć. Niech będzie waszą bojaźnią i On niech będzie waszym lękiem i będzie wam świętością i kamieniem obrazy i skałą potknięcia dla obydwu domów Izraela. To jest proroctwo, które spełniło się w tym czasie, gdy Jezus mówi do nich: posłałem Syna mojego, a wy żeście go zabili, ale stał się dla was kamieniem obrazy i potknięcia. Potknął się cały Izrael, i północny, i południowy. Nie było, że Juda go przyjęła, a Izrael go nie przyjął, albo odwrotnie. Nie było. Obydwa. I to jest proroctwo dotyczące czasów Jezusa Chrystusa. I będzie wam kamieniem obrazy i skałą potknięcia dla obydwu domów Izraela, sidłem i siecią dla mieszkańców Jeruzalemu. Był. I wielu się potknie o nie i upadną, i potłuką się, i będą usiedleni i schwytani. Nie mamy napisanej historii, co się stało, jakie, nie mamy opisanego życia tych przeciwników Chrystusa, tych, którzy zamierzali go zabić. Właśnie teraz go chcemy zabić. Nie ma, wiecie, ale gdyby było spisane, byłoby straszne. Byłoby takie, jak jest tutaj napisane, że będą usiedleni i schwytani. O jednym możemy się tylko dowiedzieć, jest jakby o Judaszu. On też upadł na ten kamień. Nie przyjął go. I został usiedlony i schwytany. I przeraża jego koniec, jego życie. Jego dalszy ciąg po tym, jak upadł. Zabezpieczę świadectwo, zapieczętuję naukę w moich uczniach. I będę wyczekiwał Pana, który zakrywa swoje oblicze przed domem Jakuba, a w nim będę pokładał nadzieję. Do tego miejsca tylko. Bardzo mi się podoba ten 16 wiersz. Zabezpieczę świadectwo, zapieczętuję naukę w moich uczniach. To świadectwo Jezusa, które uwierzyli apostołowie, uczniowie Pana Jezusa, oni uwierzyli, że to jest Syn Boży. Oni zaufali Mu bezgranicznie. I w ich sercach, w sercach uczniów, Pan Bóg zapieczętował swoje świadectwo. Byli tacy uczniowie, którzy nie wytrzymali do końca i przed moment, kiedy się zgorszyli, odeszli. Nie mieli zapieczętowanego świadectwa, nie pozwolili na to. Jeszcze chwila, a może po tej chwili, może po tym doświadczeniu, może po tej próbie byliby już takimi jak Piotr, Jan, Juda, którzy wytrwali. Jak Jezus powiedział, wytrwaliście ze mną we wszystkich moich doświadczeniach, pokuszeniach. Pan Jezus zapieczętował i nikt tego nie może wyrwać. Wiecie, to jest ta zgoda z tym kamieniem węgielnym, akceptacja tego kamienia węgielnego. On nas nie my się o niego nie roztrzaskamy, a on nas nie zmiażdży. Żeśmy zaakceptowali go, żeśmy powiedzieli, tak, to jest kamień węgielny, to jest początek naszej budowy, to jest początek naszego życia. Chwała Ci Boże, że dałeś taki początek niewzruszony i piękny dom budujesz. I w nas Bóg zapieczętował i tego świadectwa nie wyrwie nam nikt. Chwała Jezusowi. Nie wyrwie nam fałszywa nauka, nie wyrwie nam diabeł, nie wyrwie nam prześladowanie, bo nie wyrywa dzieciom Bożym. Widzimy to. To jest świadectwo, które ciągle oglądamy. Zabezpieczę świadectwo i zapieczętuję naukę w moich uczniach i będę wyczekiwał Pana. Niech Bóg będzie uwielbiony za to, że jesteśmy w takim naprawdę niezwykłym, wielkim Bożym dziele. Pisani, że Bóg nas powołał do tego dzieła, powołał nas, że Bóg powołał nas, bo chciał nas wbudować na tym kamieniu węgielnym, buduje piękną świątynię, Kościół i nas tam dojrzał, jak byliśmy jeszcze tam. I powołał nas. Niech będzie Bóg uwielbiony i niech pozwoli nam naprawdę żyć w bojaźni Bożej każdego dnia. Amen.